wszystko oczywiście może być służyć człowiekowi, ale może być też wykorzystywane przeciwko człowiekowi, bo na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś się leczy na jakąś chorobę i na przykład jest komputeryzowany system apteczny i jego recepty są gdzieś tam na jakimś twardym dysku zapisane. I teraz załóżmy, że poza aptekarzem, ale ktoś inny dojdzie do takich po prostu informacji i na podstawie tych informacji może podejmować decyzje co do naszej przyszłości. Na przykład jeżeli ktoś jest na coś chory, to może uznać, że nie warto go na przykład wysyłać na szkolenia w pracy, bo szkoda inwestować w takiego człowieka. Ja mówię o takim przykładzie, ale weźmy sobie inne przykłady, w jaki sposób poprzez te tak zwane chipy na przykład, a więc takie małe mikroprocesory, które są, mogą być zaszczepione pod skórę, czy mogą być w jakiejś karcie plastikowej, gdzie można zakodować informacje i może być część informacji, powiedzmy, nazwijmy to ogólnodostępne, ale mogą być również zakodowane informacje, o których nawet właściciel tego dokumentu czy tego chipa nie zdaje sobie sprawy. Tylko ci, którzy mają odpowiedni program, odpowiednie czytniki, są w stanie do takich informacji dosięgnąć. I to jest coraz bardziej jakby taka wizja, powiedziałbym, realna. I stąd te zjawiska, powiedziałbym, wykorzystania tych nowych technologii do jakichś celów, powiedziałbym, czy politycznych, czy manipulacyjnych, jest rzeczywiście bardzo dużym wyzwaniem. Zresztą o tym Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie i w swoich encyklikach, i w swoich wypowiedziach mówił. W tej książce pisze bardzo wiele również o Unii Europejskiej. O Unii Europejskiej w kontekście zarówno Konstytucji Europejskiej, która choć w tej chwili wydaje się, że na razie odłożono ratyfikację Konstytucji Europejskiej, ale to nie znaczy, że sam pomysł, który się kryje za tą konstytucją, a więc budowy takiego federacyjnego państwa ogólnoeuropejskiego, że ten pomysł został zarzucony. Wręcz przeciwnie, sądzę, że to zjawisko będzie się coraz bardziej, czy próba taka będzie się coraz bardziej nasilała. Wreszcie w książce bardzo wiele pisze na temat spraw kultury, spraw cywilizacji, życia codziennego, ponieważ zjawiska globalizacji również dotykają nas na co dzień, zmieniają nas styl życia, nasz sposób zachowań, zmienia się, powiedziałbym, cała sprawa sposobu spędzania czasu, mód, standaryzacji poglądów politycznych, tworzenia politycznej poprawności, lansowania, relatywizowania hierarchii społecznej, lansowania eutanazji, aborcji, tych tak zwanych związków partnerskich, wreszcie ta kultura permisywna, czyli kultura, w której się mówi, że nie wolno niczego, że zakazuje się zabraniania czegokolwiek. To znaczy, że wszystko wolno, rób ta, co chce ta, jak to mówił jeden z idoli kultury masowej, i taka próba po prostu budowania świata, w którym nie obowiązują żadne normy i można robić, co się chce, nawet jeżeli jest to kosztem wolności, czy zdrowia, czy życia drugiej osoby. No i wreszcie w ostatnim rozdziale dość szczegółowo analizuje sytuację wiary katolickiej wobec tych procesów, szczególnie w kontekście Unii Europejskiej, i kończy optymistycznie, ponieważ my musimy wiedzieć, że jako chrześcijanie musimy sobie zdawać sprawę, że Ewangelia też jest globalna. To znaczy nie jest tak, że stajemy wobec jakichś po prostu zjawiska, które jest po prostu nie do ogarnięcia. I dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że w dzisiejszym świecie potrzebna jest globalizacja solidarności. I to jest ten pozytywny aspekt globalizacji, gdyby on następował. To znaczy, gdyby ta solidarność międzyludzka po prostu była rzeczywiście w wymiarze ogólnoświatowym, a nie żeby się pogłębiały podziały na świat sytych i bogatych i na ten ośmiu czy dziesięciokrotnie większy świat ludzi, którzy po prostu są spychani na margines, czy nie uczestniczą w dystrybucji tych dóbr, które po prostu są wytwarzane. I kończę takim przesłaniem tę książkę. Mianowicie piszę, że żyjemy w rzeczywistości, która nieustannie się zmienia, bo tak jest. Jeżeli uważamy, że jest to nie do przyjęcia i nie potrafimy się odpowiednio zaadoptować do nowych warunków, by je spożytkować na własną korzyść, to znaczy, że tracimy zdolność uczestniczenia w głównym nurcie wydarzeń. Tym samym oddalamy od siebie perspektywę, by Polska, wierna swemu dziedzictwu, była na miarę naszych aspiracji i marzeń oraz miała zdolność do odgrywania podmiotowej roli na arenie międzynarodowej. Co takim jest przesłaniem tej książki? Otóż przesłaniem jest to, że mamy do czynienia z niebywałym rozwojem nauki i techniki, że mamy do czynienia z tendencją, która wydaje się być napędzana ideologią, myślę tutaj o globalizmie, że trzeba niszczyć państwa narodowe, że trzeba tworzyć jeden ogólnoświatowy rynek, że trzeba zbudować ogólnoświatowy rząd, że trzeba ujednolicić społeczeństwo. Najlepiej by było zrobić uniwersalną religię, taką synkretyczną, która by łączyła z różnych religii to, co autorzy takiej religii uznają, że powinno być treścią tej religii, żeby tworzyć ludzi, którzy mają bardzo podobne poglądy, bardzo podobny styl zachowania, bardzo podobny styl ubierania, bardzo podobny styl wyrażania swoich emocji. Jednym słowem, świat, który jest w pewnym sensie światem utopijnym, świat, w którym jest zagrożenie bardzo duże, że po prostu ten świat wykorzenia człowieka z jego istoty, a więc za jakiegoś zakotwiczenia w kulturze narodowej, zakotwiczenia w tożsamości narodowej, zakorzenienia wierze. I to jest zjawisko, powiedziałbym, które rzeczywiście nas dotyka. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy biernie się temu zjawisku przyglądać, no to będzie sytuacja inna. No dlatego uważam, że powinniśmy po pierwsze poznawać te problemy, po drugie w taki sposób postępować, aby niwelować do maksimum negatywne skutki, a próbować wykorzystać te pozytywne aspekty, które właśnie w tym niebywałym rozwoju nauki i techniki są. O co tu chodzi? No, przede wszystkim o to chodzi, że Polsce jest potrzebna przede wszystkim postawienie na wychowanie młodego pokolenia, bo naszym największym skarbem, mówię to o Polsce, to jest młode pokolenie, to są ludzie, którzy po prostu stanowią największy, no mówiąc kategoriami ekonomicznymi, kapitał, jaki my w Polsce mamy. I teraz postawienie na człowieka, na jego rozwój, na możliwości działania, a więc i na to, żeby rodzinę chronić, żeby rodzina była naturalnym środowiskiem życia i miłości i mogła wychowywać przyszłe pokolenia. To, żeby system edukacyjny w Polsce był dobry, żeby Polacy byli wykształceni. Bo tak naprawdę to, co decyduje o rozwoju właśnie w świecie globalnym, to jest przede wszystkim rozwój nauki i przede wszystkim wiedza, która po prostu umożliwia eksploatowanie tych dóbr i tych obszarów, które do tej pory nie były eksploatowane. I taki przykład. Przed Łukasiewiczem przecież znano ropę naftową. Gdzieś tam wyciekała właśnie na Podkarpaciu i w innych regionach świata. Tylko nikt nie wiedział, że to można wykorzystać do konkretnych celów. No, Łukasiewicz skonstruował lampę naftową. Później się okazało, że to skonstruowany silnik, prawda? I okazało się, że to było takim motorem rozwoju. Dzisiaj też jest wiele substancji, kopalin, dóbr różnych, czy potencjalnych technologii, których zastosowań jeszcze my dzisiaj nie znamy. Natomiast jeżeli będzie ta wiedza, jeżeli będą badania, jeżeli będzie rozwój, to możemy to wykorzystywać. No w Polsce na przykład pionierskie są sprawy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Tej energii, która tkwi po prostu w głębi ziemi. tych zasobów, które w tej chwili są niewykorzystywane, którą, jak twierdzą profesorowie krakowscy, wielokrotnie na antenie Radia Maryja chociażby o tym mówili, że mogłyby zaspokoić polskie aspiracje czy oczekiwania w zakresie energii. A więc z tego jednego z podstawowych dóbr, które jest potrzebne do życia, do jakiegoś rozwoju codziennego. I dlatego ta innowacyjność, to postawienie na naukę, to postawienie również na ochronę własnej tożsamości i kultury narodowej. Proszę zauważyć, że najsilniejsze państwa świata obecnie, Stany Zjednoczone, inne kraje, bardzo podkreślają dumę ze swojej tradycji, ze swojej tożsamości i promują swoją kulturę, bo dzisiaj kultura w dzisiejszym świecie jest wizytówką danego kraju i za rozwojem kultury, za prezentacją kultury również idzie rozwój czy ekspansja gospodarcza, wymiana towarowa, kontakty międzynarodowe, możliwość po prostu uczestniczenia w tym, co się dzieje we współczesnym świecie. Także takich aspektów jest bardzo wiele i tutaj ten program dla Polski właśnie w tej zmieniającej się sytuacji, a zwłaszcza wobec faktu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, która w znaczny sposób ogranicza administracyjnie i poprzez takie, a nie inne wynegocjowane warunki traktatu akcesyjnego, ogranicza możliwość rozwoju Polski, to tym bardziej w tych warunkach potrzebna jest po prostu świadomość elit politycznych, świadomość tych, którzy kierują państwem polskim i ludzi dobrej woli, aby próbować pozytywnie w tym świecie działać. I ta książka, jak sądzę, jest taką, ma też pewien walor, powiedziałbym, formacyjno-edukacyjny. Ja tutaj przytaczam bardzo wiele faktów, bardzo wiele różnych przykładów, na czym właściwie polega problem. I żeby może tak jakoś go zobrazować, to przypomnę taki znany dowcip, że jechał sobie kiedyś góral maluchem, został zatrzymany przez patrol policji i policjant zatrzymał tego górala i mówi: baco, a dowód rejestracyjny wy macie? On mówi: no nie, nie mam. A prawo jazdy to wy macie? No nie, nie mam. A dowód osobisty macie? A no nie mam. A adres, baco, to wy w ogóle macie? A no mam. A jaki to adres? www.baca.com.pl. To jest po prostu adres internetowy. I to jest, myślę, taka jakby anegdota czy dowcip, która w sposób obrazowy pokazuje istotę problemu, że żyjemy w świecie, w którym są komórki, jest internet, są karty plastikowe, są konta, są przelewy, jest łatwość komunikacji, jest dostępność do informacji i w tym świecie musimy się nauczyć żyć i tak działać, aby ten świat właśnie przemieniać w duchu Ewangelii, a jednocześnie z tych środków te środki wykorzystywać dla rozwoju naszego narodu, dla rozwoju Polski.
Tak, tu mam przed sobą tą książkę, właśnie Polska w globalnej sieci, o której był teraz pan Jan Maria Jackowski. Ja przypomnę, że ona jest do nabycia, do otrzymania przede wszystkim Fundacji Nasza Przyszłość, oddział w Szczecinku, ulica Klasztorna 16, 78400 Szczecinek, adres Klasztorna 16, 78400 Szczecinek, a można zamówić pod numerem telefonu 094 373 1160 373 1160 lub też, skoro mowa o globalnej sieci, więc też
o internecie.
Tak. Więc adres to jest też www i z mojej litery fnp.pl, czyli jak mamy komputer, to www wystarczy fnp.pl i tam się nam pojawia cała paleta do wyboru, a wśród tych licznych książek, publikacji pięknych jest i ta książka Polska w globalnej sieci. Tak jak pan mówił wcześniej, to sobie przeglądałem spis treści, 5 rozdziałów dużych i poszczególne podrozdziały, mówiąc o tym, o walorach edukacyjnych. idealna rzecz na godziny wychowawcze, przynajmniej w szkole średniej. Myślę, że już można to potraktować poważnie. Pierwsza, druga, trzecia klasa, liceum, prawda? Każdy, nie wiem, że ja się szuka takich tematów, nie wiem, czy tak było za mnie na godziny wychowawcze, jakieś tam są podane, czy to jest gestia wychowawcy, ale nie aż brakuje, prawda, jakichś tam tematów, czy pod rozmowy, czy pod refleksję, to byłoby też dobre nawet i w grupach podzielić, powiedzmy, na klasę, na dwie grupy, już tak podpowiadam bezpośrednio, ale wziąć sobie taki jeden podrozdział, pod refleksję i potem rozmawiać. Kapitalna sprawa, wymiana myśli, prawda, między grupami, bo te tematy jakoś pociągają ludzi młodych. Przynajmniej tak by nam się wydawało, że może nie są za bardzo nas, bo tylko tak starsi się parają, ale jednak młodzi ludzie mają też świadomość pewnych rzeczy, albo widzą, może bardziej widzą zjawiska już takie od zewnątrz. Owoce, prawda? Co się dzieje, skąd takie, a nie inne sprawy. Więc chyba to byłyby dobre rzeczy.
I tu warto po prostu poznać mechanizmy, które w jakiś sposób tworzą ten współczesny świat. Zobaczyć również, skąd się wzięła ta globalizacja, bo to nie jest tak, że nagle ona się pojawiła dzisiaj, znaczy mówię, powiedzmy, o ostatnich dwóch dekadach, tylko że to jest zjawisko, które się zaczęło znacznie wcześniej. Ono ma jakiś tam wymiar historyczny, ale niebywały rozwój technologii, łatwość komunikacji po prostu bardzo przyspieszyła te procesy. Ja również sporo tam mówię o ekonomii, ponieważ często jest tak, że właściwie o sprawach ekonomii to się właściwie mniej może dyskutuje niekiedy, a jednak ta ekonomia w dzisiejszym świecie jest niesłychanie ważna. Jak działa na przykład ten międzynarodowy kapitał? W jaki sposób on funkcjonuje? Że jednym kliknięciem myszki na komputerze, skoro mówimy o komputerach i internecie, można gdzieś przerzucać miliardy dolarów z jednego kontynentu na drugi, z jednego kraju do drugiego. Problem polega na tym, że w tym kraju żyją konkretni ludzie, są konkretne fabryki czy przedsiębiorstwa, czy jakaś infrastruktura i teraz ci ludzie po prostu nie będą tak kliknięciem myszki przerzucani z jednego kraju do drugiego, tylko oni zostają. Jak tu się jakiś kapitał wycofuje, jaka to jest władza teraz gigantyczna, jeżeli się kapitał wycofuje, prawda, nagle i nagle zaczynają upadać przedsiębiorstwa, jaka to jest możliwość w jakimś kraju, jaka to jest możliwość nacisku na ten kraj, jaka to jest możliwość również oddziaływania o charakterze politycznym. Dziś w zasadzie nawet powiedziałbym spory o charakterze militarnym, choć są oczywiście w dzisiejszym świecie, niestety, ale dzisiaj można dokonywać podbój przy pomocy gospodarki, przy pomocy właśnie działań. I tutaj mechanizmy obronne, czy mechanizmy, w jaki sposób odnaleźć się w tej rzeczywistości, wymagają przede wszystkim wiedzy, przede wszystkim znajomości i możliwości działania. I to jest sprawa, powiedziałbym, niesłychanie ważna.
Także myślę, że to chyba lektura bardzo dobra, na pewno nie na jeden wieczór, bo to nie jest człowiek w stanie objąć, to chyba trzeba powoli się niejako tutaj, chociaż czyta się lekko, bo jest dosyć przejrzyście tak zdrukowane, że tak powiem. Natomiast w szkołach, myślę, prawie w każdej szkole powinna być taka pozycja dostępna, może nawet i w klasie, o profilu humanistycznym, czy też tym jakimś takim internetowym, prawda, tak na marginesie. Natomiast jeszcze bym zapytał, panie redaktorze, też jako też polityka tego, który miał dostęp do różnych tematów, czy do różnych dyskusji w różnych kręgach, gremiach. Jak rozumieć teraz, bo to wszyscy też odmieniają, wiadomo, liberalizm jako zagrożenie, jako dla niektórych sukces naszych czasów, ale jak rozumieć takie słowo interes narodowy, bo mówimy, prawda, no, globalne problemy, Unia, do której jesteśmy wepchani poniekąd, mówimy wielkie jakieś tam siły, prawda, narodowe, wielkie organizacje, a teraz interes narodowy. Dla niektórych to jest takie troszeczkę słowo, które jakiś grymas pojawia się na twarzy, ale myślę, że to jest poważne sformułowanie i problem też. Interes narodowy.
Oczywiście, problem polega na tym, że proszę sobie uświadomić, że jak był tak zwany okres dostosowania polskiego prawodawstwa do prawodawstwa Unii Europejskiej, w okresie jeszcze zanim Polska została wprowadzona do Unii Europejskiej, to w Sejmie, w innych gremiach badano zgodność polskiego prawodawstwa z prawodawstwem Unii Europejskiej, ale nie badano na przykład pod kątem zgodności prawodawstwa europejskiego z polskim interesem narodowym. I tu był poczyniony gigantyczny błąd, ponieważ w Polsce próbuje się mówić, że mówienie o interesie narodowym to jest coś takiego trącącego myszką w najlepszym razie, coś dziwnego, coś takiego, o czym w ogóle się nie mówi. Mówi się o jakiejś tożsamości europejskiej, mgławicowej, no jakieś takie, powiedziałbym, dość abstrakcyjne i naiwne, albo i nie naiwne, ale specjalnie tak prezentowane hasła. Natomiast proszę zauważyć, że i Francja, i Niemcy, najsilniejsze kraje dzisiaj w Unii Europejskiej, bardzo pilnują swojego interesu narodowego. Chronią własne rynki, jeżeli chodzi o tam, gdzie są słabe. Domagają się liberalizacji handlu tam, gdzie są silne, bo to jest korzystne dla ich przedsiębiorców, dla ich firm. I prowadzą bardzo wyrazistą politykę. Przecież cała konstytucja europejska to jest próba zabezpieczenia interesu kilku najsilniejszych krajów Unii Europejskiej, tak? I wykorzystania potencjału całej Europy do ich polityki. Ja mówię w sensie w płaszczyźnie politycznej, bo oczywiście konstytucja ma również warstwę ideologiczną, bardzo groźną, która polega na tym, że się próbuje zrobić jakieś federacyjne państwo europejskie z jakimś, no, społeczeństwem europejskim, które jest takie, powiedziałbym, po prostu rozmyte. Także tutaj mówienie o interesie narodowym w Polsce jest jakby niepopularne w kręgach, no, tych tak zwanych euroentuzjastycznych elit. Natomiast jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ podmiotem polityki międzynarodowej jest państwo. Póki co jest państwo. A tu już się tak mówi, jakby tych państw po prostu nie było. I państwa muszą prowadzić politykę, bo państwa są służebne w stosunku do swoich obywateli i powinny zapewniać możliwość rozwoju swoim obywatelom i swoim krajom. I w związku z tym muszą prowadzić politykę, która liczy się z interesem narodowym. I to jest sprawa jak najbardziej oczywista. I tak po prostu to jest. Więc tutaj ja bym powiedział, że ze względów ideologicznych próbuje się, prawda, obśmiać troskę o interes narodowy. Wiadomo, o co chodzi, ale próbuje się to po prostu obśmiać.
Tak, no jak wiele, człowiek wie, no, pewne też tutaj rzeczywistości, które też są jakoś tak, prawda, pierwszy są obśmiane, potem jakoś tak zachwiane są pewne tutaj argumenty, a potem wskazane, że nie istnieją, nie ma ich, prawda, cisza. Nagle o tych sprawach nie rozmawiamy, w jakimś tam gronie się nie rozmawia, prawda, o takich sprawach.
Proszę, no, proszę zauważyć, że jak 12 lat temu była napisana Bitwa o Polskę, w której pisałem o wyprzedaży majątku narodowego, o przejęciu przez obcy kapitał rynku medialnego w Polsce, o braku lustracji, o niedokonaniu dekomunizacji. Krytykowałem kompromis Okrągłego Stołu. Już wtedy pisałem, że że to nie będzie rodziło dobrych skutków. To wtedy przedstawiano, że to jest oszołomstwo, takie poglądy, że to po prostu brak zrozumienia rzeczywistości, a teraz to mam o tyle gorzką sytuację, że już prawie wszyscy dokładnie te tezy, przynajmniej w kampanii wyborczej, powtarzają, prawda? Więc proszę zauważyć, jak to się po prostu zmienia. I tak samo będzie z interesem narodowym. Już, powiedzmy, parę lat temu było to obśmiewane, w tej chwili się coraz więcej o tym mówi, mało tego, politycy zauważyli, że wokół właśnie takich pojęć jak interes narodowy, człowiek, rodzina, rozwój, zapewnienie pracy, dbałość o dobro wspólne, wokół takich haseł ludzie się gromadzą i to daje sukces wyborczy. Proszę zauważyć, że nawet w środowiskach, no, które dawniej kontestowały taki sposób patrzenia, w tej chwili same się odwołują do tych haseł i próbują w ten sposób zdobyć dla siebie popularność. No dlaczego? Bo ludzie to po prostu czują i wiedzą, że jeżeli się mówi o czymś mgławicowym, to po prostu to nie przystaje do rzeczywistości. Trzeba rozwiązywać realne problemy i na tym się skoncentrować.
Właśnie, damy głos naszym słuchaczom drogim, którzy na pewno są tutaj skorzy teraz zadać pytanie i porozmawiać. Bitwa o Polskę. Skończyła się, panie redaktorze?
Bitwa o Polskę trwa, ona ma różne etapy, ale bitwa o Polskę trwa i to jest zmaganie, które no, ma pewien wymiar eschatologiczny, ma konkretny wymiar polityczny. Zresztą teraz również jesteśmy świadkami, gdzie powiedzmy te dwie wizje rzeczywistości w jakiś sposób się zderzają. Myślę tutaj o ideologii liberalnej czy neoliberalnej, która się zderza z wizją taką personalizmu chrześcijańskiego. To jest bardzo wyraźnie widoczne przecież cały czas. I to zmaganie po prostu trwa. I to nie jest tak, że ono się zakończy i już i koniec. To po prostu będzie trwało. Jesteśmy świadkami. No weźmy na przykład Francję, gdzie powiedzmy najwierniejszą córę Kościoła katolickiego. Kraj o gigantycznych, wielkich źródłach wiary. Do dzisiaj. W jaki sposób ideologia właśnie ta oświeceniowa walki z Kościołem, wykreślania Chrystusa z życia człowieka, walki z krzyżem, to co mówił Ojciec Święty w tym cytacie, który ojciec przed chwilą przytoczył. W jaki sposób ta walka dzisiaj się odbywa? No, kto walczył przeciwko Invocatio Dei w Konstytucji Europejskiej? No, Francuzi przede wszystkim. Valéry Giscard d'Estaing. Właśnie kraj, który ma tak wspaniałe tradycje chrześcijańskie, tak wspaniałe tradycje katolickie, które był tym bardziej predestynowany do tego, aby prawdę historyczną o Europie, która jest zbudowana na fundamentach chrześcijańskich, żeby zapisać w takim dokumencie, jeżeli ten dokument miałby cokolwiek odzwierciedlać prawdę w jakiś sposób. A walczono w ten sposób ideologicznie. Więc to nie jest tylko, że bitwa o Polskę. To można powiedzieć, to jest bitwa o prawdę we współczesnym świecie. To mamy cały czas, to powiedziałbym, zmaganie i to napięcie. I tutaj oczywiście różne będą etapy tej bitwy, ale musimy sobie zdawać sprawę, że my patrzymy z perspektywy chrześcijańskiej. Właśnie globalnej Ewangelii. My się nie boimy tego współczesnego świata. My mamy ten świat po prostu zmieniać. My mamy na ten świat oddziaływać. Nie możemy się chować gdzieś tam, gdzie nas chcą zepchnąć, do jakiegoś narożnika, jak to mówią, do kruchty, sprywatyzować wiarę, czyli powiedzieć, że wiara to prywatna sprawa. Możesz sobie człowieku nawet wierzyć. To już nie są czasy komunizmu, gdzie mówiono, że nie możesz wierzyć. A teraz już nawet możesz wierzyć, ale nie możesz swojej wiary okazywać. Bo my ci tego zabraniamy i ustawodawstwo państwowe ma być takie, że ci będziemy tego zabraniać. I takie są tendencje we współczesnym świecie. I takie są tendencje również w Unii Europejskiej, w której od kilkunastu miesięcy już jesteśmy. I o tych sprawach właśnie piszę w Polsce w globalnej sieci.
I zapraszamy do naszych rozmów teraz niedokończonych na antenie Radio Maryja 655. 2356, 655, 2356, dla zagranicy 655, 2333, 655, 2366. Jest z nami autor tej książki najnowszej, Jan Maria Jackowski, Polska w globalnej sieci. Przypomnę, do nabycia głównie Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku, ulica Klasztorna 16, telefon 94 373 1160. Kierunkowy 94 373 1160. Także do nabycia mam tu informacje w księgarniach w Warszawie, Aleja Solidarności 83-89, również w księgarni naszego dziennika w Krakowie, ulica Starowiśna 49, no i też pewnie może w innych księgarniach na terenie Polski, w tych lepszych, myślę, ta książka będzie, czy jest obecna. Za chwilę przyjmujemy pierwszy telefon. I mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i witam bardzo serdecznie pana Mariana Jackowskiego, autora tej przeciekawej książki, której jeszcze nie znam, ale z tej relacji już mogę się domyślać, ile tam...
Jana Marię, dobrze?
Jan Maria.
Maria, tak, przepraszam, wiem o tym, ale jakoś tak...
Ale Marii pan nie wykreślił, prawda?
Przejęzyczyłam się, bo mam trochę tremy. Joanna z Warszawy mówi, bo się nie przedstawiłam. Książka naprawdę musi być przeogromnie ciekawa. I bardzo nam potrzebna jest taka książka. Bardzo nam potrzebne to zamyślenie nad sensem życia i nad tym, gdzie i w jakim punkcie dziejów ludzkości się znajdujemy i w jakim punkcie polskich dziejów się znajdujemy. Wydaje mi się, że ta książka porusza zagadnienia takie, które możemy powiedzieć, że jest to jakiś kompas, według którego mamy się poruszać w życiu zewnętrznym, ale też i w tym życiu wewnętrznym, duchowym, które jest ostatnio bardzo, bardzo zaniedbane. Nastąpiła przecież ogromna dehumanizacja, niszczenie człowieka, odchodzenie od naturalnych, bożych praw przyrody, no i oczywiście całej konstrukcji człowieczej. Uważam, że należy uczyć się, należy się kształcić, bo im więcej wiemy o życiu, tym bardziej możemy samych siebie doskonalić. No i wydaje mi się też bardzo ważna rzecz, że teraz, kiedy świat dąży do tego jakiegoś trochę chyba sztucznego globalizmu, jakiegoś narzuconego globalizmu, tym bardziej musimy pamiętać o jakiejś swojej mentalności narodowej. Ja wezmę chociażby chłopów Rejmonta. Ile tam jest postaci ludzi prostych, jakże mądrze widzących sprawy świata. Ważną sprawą jest obserwowanie życia. Życie, wejście głęboko w ten codzienny świat. I właśnie chłopi, prości ludzie, którzy nie są jakoś, nie mają tej narzuconej wiedzy intelektualnej innych osób, niekierunkowani czym. Oni patrzą po Bożemu na świat i z jakąś taką wrodzoną przez Boga daną mądrością. I od tych ludzi wiele rzeczy możemy się nauczyć, bo jest bardzo dużo ludzi wykształconych. Mamy przecież tylu doktorów, prawda, magistrów. I naprawdę przykro jest nieraz, że ci wykształceni ludzie, gdy chodzi o wartości i sens życia, naprawdę są na poziomie często szkoły podstawowej, a może nawet i niżej. Więc o co, już skracając sprawy, chodzi mi o to, żeby, tak jak tu pan profesor powiedział, że trzeba rozwijać człowieka pod względem intelektualnym, pod względem wiedzy, ale w oparciu jednak o te wartości najwyższe, które są w Bogu, w Ewangelii. W tym świecie trzeba odczytywać Boga i wówczas wiedza i nauka, tak widziana w konkrecie z życiem codziennym, z przyrodą, którą widzimy, z rozumem, z duchowością, wtedy dopiero wiedza książkowa spełni i rozwinie człowieka jeszcze dobrze. Bardzo spodobało mi się to, że ojciec zwrócił uwagę też, ojciec, że młodzieży trzeba podsuwać te zagadnienia. Naprawdę często rozmawiam z młodzieżą. Młodzież jest uśpiona, gdy chodzi o zagadnienie sensu życia. filozofii. I to dziwnie jest, bo uczą się na przykład bardzo teraz w programach jest rozwijana myśl starożytnych Greków, Rzymian, aż z przesadą. Tu chodzi o to, prawda, wychowanie racjonalne. Pomija się duszę, pomija się, prawda, to wszystko. To dalszy ciąg jest tej, prawda, komunistycznej filozofii marksizmu, prawda, materializmu marksistowskiego. A przecież młodzież chce, bardzo pragnie rozmowy właśnie o sensie życia, o miłości. I tutaj trzeba z młodzieżą rozmawiać, a z młodzieżą mało. Nauczyciel nie ma czasu na indywidualne rozmowy. A rodzice już są te pokolenia, gdzie nie ma tej głębi, nie ma tego, tej mądrości babć, dziadków, wujków, cioć, jak to dawniej było. Więc kończąc, uważam, że musimy wrócić do naszej mentalności narodowej. Jeśli się obserwuje w tej chwili, to Francuz nie chce być Polakiem, Anglik nie chce być Francuzem. Jednak w tej całej globalizacji każdy naród i Niemcy, oni chcą być sobą. Dlaczego my mamy być pajacami i naśladować kogoś innego w imię wymyślonego globalizmu sztucznego? My mamy wrócić do mentalności narodowej. Tak jak są różne kwiaty, różne drzewa, które Bóg stworzył, różne zwierzęta, tak są różne narody i różne mentalności narodów. Kiedyś już w sali, ja jestem też chyba współautorką tego, prawda, odrodzenie Polski przez powrót do narodowej mentalności, to Radio Maria.
Była mowa.
Dzięki Radio. Anno... Ja tam piszę o tych różnych rzeczach. Bardzo króciutko piszę, bo nie można było tam wtedy więcej o tym mówić. Ale poruszam te zagadnienia. Wiedzmy, że my jako naród jesteśmy przez Boga stworzeni. Wśród innych narodów jesteśmy my, Polacy. Poznajemy świat przez swoją mentalność, która jest mentalnością równocześnie, prawda, ogólną mentalnością, ale też z pewnymi cechami danego narodu. Mhm. I nie wstydźmy się. Już kończę.
Bo chcemy pytania bardziej, prawda? Bo to tutaj tak, jest gość,
więc,
jest legendem.
Ja tylko chcę podkreślić jeszcze to. Każdy naród musi pamiętać, że jest tym, a tym. I wtedy można mówić o jakimś mądrze urządzonym świecie, bo tak go Pan Bóg stworzył. I w ten sposób patrzeć, jak Bóg to wszystko poukładał. I uczyć się tej mądrości Bożej jakoś tak z sensem. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy bardzo serdecznie Pani Janno. Ja tylko mogę powiedzieć tak, no w pełni się z Panią zgadzam. Jest takie powiedzenie, kto nie szanuje własnej przeszłości, własnej tożsamości, ten nie jest szanowany przez innych. I proszę zauważyć, o tym wspominałem, że te kraje wiodące w dzisiejszym świecie, mówię, w rozwoju technologicznym, gospodarczym, bardzo dbają o pielęgnowanie własnej kultury. Mało tego, nawet taką politykę kulturalną uprawiają, że eksportują swoją kulturę, poprzez właśnie instytuty językowe, instytuty kultury działające na całym świecie i przy okazji prowadzą promocję swojego kraju, swoich zwyczajów, ale również to się wiąże również ze sferą ekonomiczną, bo promują swoje wytwory, swoje produkty, swoje dokonania. Także tutaj my nie mamy się czego wstydzić. Ja przypomnę, że na początku lat 90. i do dzisiaj w środowiskach no, euroentuzjastów niektórych pojawiały się hasła w rodzaju, że Polska, żeby była krajem normalnym, to musi zapomnieć o swojej tożsamości, o swojej przeszłości. Polska, że to jest takie dziedzictwo i to jest ten bagaż taki cierpiętniczo-narodowo-pokutny, który nam ogranicza możliwość rozwoju. No to przecież to wynika chyba z nieznajomości naszej ojczystej kultury, naszej tradycji, naszej historii. To teraz wystarczy, jeżeli poczytać książkę Ojca Świętego ostatnią, Pamięć i Tożsamość. Jak Ojciec Święty pięknie pisze o prosto, przejrzyście, jasno i mocno o tym, jakim genius loci była Polska w dziejach Europy. W jaki sposób Polska, która była obszarem, mówimy tutaj na przykład o Polsce z okresu Jagiellońskiego, z I Rzeczypospolitej, gdzie różne kultury się spotykały, a jednak atrakcyjność kultury polskiej, która na całym Międzymorzu, od Bałtyku aż po Morze Czarne, właściwie w całej środkowej Europie, była niesłychanie doniosła atrakcyjność kultury polskiej. I jakie wspaniałe dokonania mieliśmy. I powinniśmy być dumni z własnej po prostu przeszłości. Powinniśmy ją kultywować. Oczywiście nie zamykać się tylko w rozpamiętywaniu i kultywowaniu przeszłości, ale również tworzyć nowoczesne państwo, ale w oparciu właśnie o wartości, w oparciu o te dokonania i tę wspaniałą przeszłość, te dziedzictwo, które decyduje o tym, że jesteśmy Polską. I stąd nowoczesność, czy nowoczesna polityka właśnie bardzo wyraźnie odwołuje się do kultywowania własnej tożsamości narodowej, własnej tożsamości kulturowej, a w procesie wychowania młodych pokoleń bardzo ważne jest nadawanie tożsamości. I stąd ideologowie dzisiejsi, postmoderniści, czy globaliści, czy zwolennicy globalizmu, bardzo wyraźnie pracują nad tym, żeby po prostu tak wypreparować systemy nauczania szkolnego, tak cały system edukacyjny zmodyfikować, tak wpłynąć i na szkołę, i na instytucje rodziny, i również na Kościół, ponieważ to są te instytucje życia, mówię w sensie już takim społecznym, te instytucje życia społecznego, które nadają tożsamości, które uczą po prostu, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, gdzie jesteśmy kształtowani jako ludzie, to środowisko życia i miłości, jakim jest rodzina. To przecież tutaj rodzice uczą swoje dzieci poznawania świata, rozumienia świata. To szkoła zakorzenia wiedzy w kulturze narodowej. Kościół uczy wiary, uczy też odwołania do tradycji, pokazuje, kim jesteśmy, mówię w wymiarze społecznym. I dlatego dzisiejsi ideologowie tak zwalczają Kościół, tak zwalczają rodzinę, mówiąc, że jest toksyczna w cudzysłowie, to znaczy, że jest opresywna, że jest patriarchalna, że zniewala kobietę, że właściwie jest obszarem jakiejś agresji, przemocy w rodzinie, jakiejś patologii. W kółko o tym w mediach się mówi, prawda? Jaka okropna jest ta rodzina, prawda? I najlepiej, jakby państwo się zajęło rodziną i w ogóle najlepiej to było rozmontować rodzinę. W jaki sposób próbuje się wpływać na system edukacyjny poprzez programy, poprzez ideologię. To jest właśnie te obszary bitwy o Polskę, czy bitwy o prawdę, które się dzieją we współczesnym świecie. Nie tylko ta bieżąca polityka, znaczy to się ona przejawia, jest, ona jest, splata w tym. Ona się splata, ale często właśnie mówienie o samej taktyce, o tych bieżących wydarzeniach, o tym pozornym ruchu, który jest, prawda, bo on jest w pewnym sensie pozornym, o tym kreowaniu faktów, o tych faktach prasowych, o tym, że ktoś dementuje, co ktoś tam powiedział i tak dalej, o tym całym szumie medialnym, który zakrywa jakby istotę tych problemów i tych wyzwań, które przed nami stoją.
Kolejny telefon odbieramy, korzystając z obecności gościa. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzedziewica. Jan z Warszawy. Czy jestem już na antenie, proszę ojca? Nie jeszcze, bo jeszcze słyszę głos pana Jackowskiego.
Jest pan Janie, już proszę przyciszyć radio. I
już zamykam drzwi, ale jeszcze chyba nie mogę mówić.
Już można, bo to jest ten pogłos zawsze. Tak.
Już można?
Oczywiście, bardzo proszę.
Więc jeszcze raz, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzedziewica.
Teraz
Jan z Warszawy. W tych ważnych dniach nastawiłem radio, jak zwykle, żeby usłyszeć jakąś inspirację do podjęcia istotnej decyzji. Ja ją właściwie prawie podjąłem. I jestem trochę rozczarowany, muszę powiedzieć, wystąpieniem Jana Marii Jackowskiego. Widzę zasadniczą niekoherencję w prezentowaniu poglądu. Mianowicie, generalnie pan Jackowski akceptuje globalizację, twierdząc, że jest to proces, od którego obiektywnie nie sposób się ustrzec. Uważam, że pod tak wielkim kwantyfikatorem konieczności globalizacji nie należy stawiać. Nie mamy pewności, czy ten proces jest zgodny z wolą opatrzności, z prawami natury, zaburzenia, które rozmaite technologie wywołują w środowisku ziemskim, co obserwujemy w tym roku, zdawałyby się raczej wskazywać na to, że należałoby powściągliwie podchodzić do procesu globalizacji jako absolutnej konieczności, jako zgodnego z naturą. Ja tu mam ogromne zastrzeżenia do takiej tezy. I niestety, głosząc taki pogląd, pan Jackowski staje na pozycjach no, bliskich przeciwnikom, nie tyle przeciwnikom, ile powiedzmy, ile tym panom spod znaku pana Tuska. Tak. Następnie pan Jackowski był łaskaw powołać się na wzorce kulturowe, które powinniśmy do Polski przejmować. I tutaj kulturę amerykańską nam zaproponował.
Panie Janie, zupełnie nie zrozumiał mojej wypowiedzi.
Może pan Janie...
Także ja może ja od razu odpowiem, ponieważ...
Jeszcze
ale
zdanie,
panie Janie, tak, pozdrawiam serdecznie, ale myślę, że pan, że tak powiem, z pewną tezą jakby zadzwonił i...
To dobrze, niech pan jeszcze powie jedno zdanie i...
Tak, ja bardzo chętnie odpowiem tutaj na pytanie.
Śmiało.
Zranie się kultury amerykańskiej przez ostatnie 15 lat do rzeczywistości Polski dało nam takie rezultaty, jakie obserwujemy. Kultura amerykańska jest w stadium ogromnego kryzysu. Technologia nie, cywilizacja może też nie, ale kultura i etyka z całą pewnością. I ja bym sobie nie życzył dalszego wlewania się tak zwanej kultury amerykańskiej do rzeczywistości polskiej. W podstawach naszej młodzieży, w rodzaju muzyki, której słuchają. Wczoraj była ciekawa audycja, nie telefonowałem. To też do tych zajść na stadionach piłkarskich, do rozregulowania emocjonalnego młodego pokolenia też się głównie przyczyniły amerykańskie.
Panie Janie, a ma pan wnuki?
Tak, mam.
No właśnie.
I bardzo strzegam.
Jak to wygląda w pracy?
Przed kulturą amerykańską. Chodzą do filharmonii, słuchają muzyki poważnej, rozmawiamy prawie każdego tygodnia o problemach związanych z dziedzictwem kulturowym polskim, o tym, czym Polska jest, czym być powinna dla nas i czym powinna świecić tak. Świat.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję najserdeczniej.
Cześć Boże.
Proszę mi nie wziąć za złe.
To zaraz pan Jan wygląda.
Amicus Plato i tak dalej, ale większym przyjacielem prawda.
Oczywiście. Tylko, że no, z prawdą różnie bywa, w zależności jak się na nią...
No właśnie, panie Janie, ja myślę, że pan po prostu nie słuchał chyba tego, co ja mówiłem, a już na pewno nie czytał pan tej książki Polskiej Globalnej Sieci, ponieważ to, co pan mówi, ja dokładnie piszę w tej książce, tylko pokazuję zjawisko. O nim mówiłem, analizując je, a pan wyciągnął wnioski, że ja afirmuję to zjawisko. No to jest trochę zabawne, bo jeżeli ktoś pisze książkę na przykład o faszyzmie, albo pisze książkę o stalinizmie, to nie znaczy, że jest stalinistą, czy że jest faszystą. A pan takiego skrótu pewnego tutaj dokonuje, że jeżeli ktoś pisze książkę o globalizmie, to znaczy, że jest globalistą. No, tak, to jest po prostu trudna taka perspektywa do przyjęcia. Także pragnę pana i państwa zapewnić, że absolutnie nie piszę afirmatywnie o cywilizacji i kulturze globalnej, wręcz przeciwnie, jest cały potężny rozdział, gdzie opisuje zarówno wszystkie te tendencje związane z lalką Barbie, z tym całym światem Kena, z tym traktowaniem relacji międzyludzkich, w tym tych najbardziej intymnych, jedynie w kategoriach użycia. O tym wszystkim dokładnie piszę, zresztą ja konsekwentnie głoszę te poglądy, które głoszę od bardzo, bardzo wielu lat. Są moje książki, można sięgnąć do tych tekstów i nie mam powodu zmieniać stanowiska i absolutnie tego nie czynię. Także
tutaj wysłuchałem z uwagą pańskich uwag i serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że pan tak wspaniale swoich wnuków wychowuje i życzę wszystkiego najlepszego.
Tak, i myślę, że teraz już pan jest na dobrej tutaj drodze myślowej, jeśli chodzi o twórczość pana Jana Marii Jackowskiego. Mamy telefon, bardzo prosimy. Szczęść Boże, bardzo proszę.
Tadek z Czeladzi.
Tak.
Ja po prostu pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i was w studiu, ciebie ojca Januszu i naszego gościa, pana Jana Marię Jackowskiego. A zacznę od takiej jednej wypowiedzi, która jest może trochę kontrowersyjna. Pan Franciszek ze Zgorzelca powiedział 2-3 lata temu na antenie naszego radia, że aby zmienić złe tendencje w naszym narodzie, to 80% Polaków musi odczuć boleśnie na własnej skórze ubóstwo i pogardę, a wtedy zacznie myśleć, organizować się i przestanie myśleć tak, jak robi to do tej pory, tak jak to czyni. I właśnie dlatego chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, że po prostu my musimy trochę dojrzeć do świadomości politycznej, rzeczywistej, która się dzieje w tej chwili w Polsce. I dlatego właśnie ta poprzednia wypowiedź tego pana, którego bardzo szanuję i cenię, bo on no, chciał mówić mądrze i dobrze, ale myślę, że nie zrobił tego tak do końca dobrze. Także panie gościu nasz, panie redaktorze Janie Maria Jackowski i pan tam jeszcze zajmował bardzo, bardzo wiele stanowisk, wiem o nich, bo jestem stałym słuchaczem. Pozdrawiam gorąco pana.
Dziękuję, pozdrawiam pana. Serdecznie Czeladź.
No Czeladź, ale to tak daleko od Torunia, że aż się nawet w głowie nie mieści. Pani Asia z Warszawy, pani profesor powiedziała to, co powinna powiedzieć. Pani profesor zawsze mówi do nas to właśnie tak w taki piękny, subtelny, delikatny sposób. Ja to zawsze słucham, zawsze to cenię i właśnie ta poezja, którą pani Joanna z Warszawy nieraz recytuje na antenie naszego radia, jest no, czymś dla mnie bardzo, bardzo takim. Pani Joanna, z tego co wiem, słyszę z głosu wypowiedzi, ze słów, pochodzi z województwa lubelskiego, tak samo jak ja, i zna wiele spraw i wiele rzeczy. Pozdrawiam panią, pani Joanno, i pozdrawiam pana, panie Janie Maria Jackowski. Pan jest wielkim człowiekiem i pan wie, co mówi, i dlatego bardzo pana sobie, bardzo, bardzo gorąco pana cenię. Również pozdrawiam ojca Janusza, ale dzięki. Właśnie tu jest, dotykamy bardzo trudnego, delikatnego, subtelnego problemu nas, Polaków, naszej ojczyzny, i pan to robi. Dziękuję panu za to. Słucham tego i no już tak do końca nawet nie wiem, jak się do tego ustosunkować. Jestem cały z panem, natomiast akurat nie zgadzam się z panem moim poprzednikiem, który mówił równie delikatnie, subtelnie. Ja też chciałbym tak mówić, ale nie wiem, czy mi się uda. Ale po prostu no nie jest tak. Po prostu jest niedobrze w Polsce i do mnie, i do pana, i do naszego ojca, i do pani Joanny, i do naszego wielkiego ojca Tadeusza należy obowiązek, aby obronić tą Polskę przed tym, co się dzieje, co się może stać za chwilę. Ja widzę przyszłość naszą, naszej Polski, moją i wszystkich Polaków, no w szarej barwie, że może stać się coś złego. I my dzisiaj musimy o tym mówić i musimy robić tak, aby się tak nie stało. Ja na tyle, na ile mogę, niewiele mogę. Pan, panie gościu, może dużo zrobić, może pan dużo mówić. Pan mówi dużo, pan był tu i tam, pan ma takie szerokie kontakty. Także bardzo cenię, szanuję, że pan tu jest, że pan to mówi do nas, Polaków. Polacy, gdyby trochę nie słuchają, to błąd, to tragiczny błąd. Czy pan się ze mną zgadza?
Panie Tadeuszu, dobrze, dziękujemy bardzo.
I pozdrawiam serdecznie, panie Tadeuszu, i zgadzam się i dziękuję za ten głos.
Jest mi bardzo przykro, że po prostu nie, my za mało robimy, żeby to zmieniać. Do nas należy, bo my tu jesteśmy, bo my tutaj żyjemy i to jest nasze prawo i nasz obowiązek. My musimy coś robić, żeby było inaczej.
No ale zgodzi się pan ze mną, że dzisiaj już coraz więcej ludzi rozumie te problemy, o których mówimy.
Ja się tak samo cieszę jak pan.
I ja się z tego ogromnie cieszę i jestem zbudowany na przykład, bo była mowa dzisiaj o młodym pokoleniu, ale jestem zbudowany, że na przykład te wydarzenia ostatnich miesięcy, myślę tutaj o okresie związanymi ze śmiercią Jana Pawła II. Proszę zauważyć, jak niezwykłe rzeczy w Polsce się działy. Takie może trochę ułomne, znaczy ulotne w tym sensie, ale to pokolenie Jana Pawła II, które jest, młodzież, która się garnie, po prostu jest głód, jest potrzeba. Jest w tej chwili czas siania po prostu. Czas, który będzie owocował wzrostem. Jestem o tym głęboko przekonany i żyjemy właśnie w takim czasie pewnego napięcia, pewnych starć, pewnych konfrontacji światopoglądowych, politycznych, ekonomicznych, koncepcji różnych. I tutaj dawanie świadectwa, stanie w oparciu o sprawdzone wartości, o fundament tego, kim jesteśmy, no to ma po prostu fundamentalne znaczenie dla przyszłości i dla dalszych pokoleń, które w Polsce będą mieszkały. I stąd jest potrzeba zaangażowania. I się z Panem w pełni zgadzam, że to nie tylko ci, którzy sprawują jakieś funkcje publiczne, ale każdy z nas jest w jakiś sposób współodpowiedzialny za dobro wspólne, jakim jest po prostu Polska. Każdy z nas jest współodpowiedzialny. Każdy może na swoją miarę przyczyniać się do wzrostu tego dobra wspólnego. I to jest to wielkie zadanie, o którym mówił wielokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II, który tyle razy do Polaków nawoływał, tyle wspaniałych tekstów. Trzeba to czytać teraz, jak to niesłychanie jest doniosłe i jak to jest po prostu wielkie to, co Ojciec Święty pisał i mówił. I jakim był i jest wielkim autorytetem. Nie tylko dla nas, ale dla całego świata. I to, co się dzieje. I ile on mówił o Polsce, o narodzie, pamięć i tożsamość. To jest książka, która po prostu jest książką niezwykłą, podsumowującą jakąś taką refleksję o Polsce, o Europie, o tych zmaganiach, które się dzieją we współczesnym po prostu świecie. Bardzo prosto, przejrzysta książka napisana, którą można wielokrotnie czytać, fragment po fragmencie. I zobaczyć po prostu, jakie wielkie to jest dziedzictwo, z czego my cierpiemy, skąd my wychodzimy, kim jesteśmy.
Już godzina 23, trwają rozmowy w Radiu Maryja. Gościem naszych rozmów jest autor książki, redaktor, dziennikarz, polityk Jan Maria Jackowski, Polska w globalnej sieci. Dla przypomnienia, książkę nabywamy, możemy nabyć m.in. w Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku, ulica Klasztorna 16, adres internetowy www.fnp.pl, fnp.pl, lub też telefonicznie nawet można, 94 kierunkowy, 373 11 60 373 11 60, a również mamy informację, że 13 października
w księgarni naszego dziennika